Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Moim i Państwa gościem jest Franciszek Sierszyński.
Witam wszystkich słuchaczy.
Tak jak obiecywaliśmy, już zaraz wywiad z Andrzejem Dudą na tematy studenckie, ale zanim to trochę o Festiwalu Siwych Głów. Jak ci było w sali BHP?
Tak jak powiedziałeś dokładnie, Festiwal Siwych Głów w sali BHP, no było niewiele młodych ludzi.
Taki ale to może prezydent młodych Polaków, ale to starzy czują się po prostu młodzi duchem na pewno może i przychodzą na te spotkania wtedy.
Może to dlatego, że spotkanie odbyło się tak naprawdę w kolebce Solidarności. Do tego przyszedł Andrzej Gwiazda i no trochę miało to taki kontekst historyczny, to spotkanie.
Na pytanie, jak wygląda ta konwencja antyprzemocowa, jak widzi w swoim państwie Andrzej Duda studentów i młodych ludzi pracujących, zapraszamy wywiad w Dudabusie.
Co może zrobić prezydent dla młodych ludzi, żeby na przykład dostali pracę po studiach?
Otóż no prezydent rzecz jasna ma inicjatywę ustawodawczą, tak? Ale ja myślę, że przede wszystkim to należy patrzeć na prezydenta inaczej, a mianowicie, że prezydent ma jedyny taki w swoim rodzaju mandat w naszym kraju, który pochodzi z wyborów powszechnych na całym obszarze naszego państwa. I dlatego w Konstytucji jest tak ładnie napisane w artykule 127, że prezydent jest wybrany w wyborach powszechnych przez naród. W związku z tym, jeżeli pan mnie pyta o kwestię tego, jak dać pracę młodym ludziom, to przede wszystkim uważam, i to jest rzecz najważniejsza, że dzisiaj Polska wymaga przywrócenia na drogę rozwoju. Tylko nie takiego markowanego, że 1% to fundusze unijne, 2% to coś tam, a 3% to jest niby ten zysk, to jest niby ten wzrost gospodarczy. Bo tak naprawdę on jest w tym momencie praktycznie żaden. My sami nie generujemy właściwie żadnego wzrostu. Bo dziś mamy taką sytuację, że młodzi ludzie w ogromnej części wyjeżdżają z naszego kraju i niedługo, w perspektywie 10, 15, 20 lat, my stracimy jedno pokolenie. I to będzie rzeczywiście zagrożenie dla przyszłego bytu polskiego państwa. Więc trzeba przede wszystkim wskazać tą ścieżkę rozwojową. Trzeba przygotować strategię rozwoju, naprawy państwa w wielu dziedzinach, bo to jest gospodarka, służba zdrowia, edukacja. Oczywiście prezydent nie zrobi wszystkiego sam, tutaj jest konieczne współdziałanie ze strony rządu, ale ja będę do tego działania nawoływał. Będę nawoływał do tego, będę sam przedstawiał także w tym zakresie swoje propozycje. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, takie, które można realizować doraźnie, to dla mnie to przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Bo dzisiaj na tym poziomie 3090 zł, no to jest śmiech. To jest przecież, abstrahując od Portugalii, gdzie zlikwidowano kwotę wolną nie tak dawno, to jest najniższa kwota wolna w Europie. Więc no musi zostać podwyższona. W moim przekonaniu powinna być podwyższona w miarę szybkim terminie do poziomu 8000 zł. No ludzie będą mieli troszkę więcej pieniędzy i to, mam nadzieję, będzie jakimś wsparciem dla wzrostu popytu. Więc to jest jedno, czyli także i zwiększenia obrotu na rynku gospodarczym. Po drugie, no konieczne są specjalne programy, które będą efektem analizy sytuacji w naszym kraju, jeżeli chodzi o bezrobocie, jeżeli chodzi o stan rozwoju kraju także. Tam, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja, gdzie bezrobocie ma najbardziej strukturalny charakter, potrzebne są specjalne programy dotyczące zatrudniania, promujące także zatrudnienie młodych ludzi. No jednym z takich pomysłów, które w tej chwili mam i mogę je od razu dać pod rozwagę, jest obniżenie podatku dla mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają minimum 3 osoby. To także dążenie w kierunku odejścia od umów śmieciowych, bo dzisiaj przede wszystkim młodzi ludzie niestety właśnie rozpoczynają swoją pracę i przez, nawet jeżeli im się ją udaje znaleźć, to przez całe lata w ogóle nie są chronieni przepisami kodeksu pracy. Nie są w związku z tym pewni dnia ani godziny, być może w przyszłym miesiącu już nie będą pracowali, tak? Bo mają zwykłą umowę i w każdej chwili może ona zostać rozwiązana. Nie jest to umowa o pracę, nie są chronieni w związku z tym terminami kodeksu pracy i wszystkimi istniejącymi tam uregulowaniami. Ulgi, jeżeli chodzi o tych, którzy będą chcieli zakładać działalność gospodarczą. Uważam, że konieczna jest reforma systemu ubezpieczeń społecznych, to od tego zacznijmy. Natomiast dzisiaj doraźnie, zanim do reformy przystąpimy, ja bym chciał do tej reformy przystąpić i będę do tego skłaniał. Mam nadzieję, że zostanę wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Nikt się wprawdzie reformy systemu ubezpieczeń społecznych poważnej, uczciwej, chcę to mocno zaznaczyć, nie podjął od 1989 roku, ale moim zdaniem jest to konieczne. Natomiast doraźnie to myślę, że no co najmniej przedłużenie tej 50-procentowej ulgi w płaceniu ubezpieczeń społecznych, tak? Bo w tej chwili jest 12 miesięcy, trzeba byłoby to kolejne co najmniej 12 miesięcy przedłużyć. Takie rozwiązania prawne, które naprawią system w Polsce, które przede wszystkim w szybkim tempie doprowadzą do tego, że przedsiębiorcy przestaną mówić, że polskie państwo jest wobec nich opresyjne. No to jest dzisiaj dramat. Ja spotykam się z przedsiębiorcami, oni mówią, proszę pana, mamy takie warunki dzisiaj funkcjonowania, z uwagi na funkcjonowanie także administracji finansowej w Polsce, że to po prostu jest horror. Pan sobie nie zdaje sprawy. Każda kontrola, zgodnie z okulnikami Ministerstwa Finansów, ma się dzisiaj zakończyć karą dla przedsiębiorcy, tak? Bo są potrzebne pieniądze do budżetu. Więc ta polityka musi zostać stanowczo przerwana. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
A propos jeszcze pieniędzy do budżetu, mamy teraz pełno programów pomocowych, różnych, pomniejszych, które albo działają, albo trochę mniej działają, chociażby mieszkanie dla młodych, kiedy to ustawowo trzeba zadłużyć się kredytem na 15 lat. Pan zaproponował nowy program Polska Mój Dom. Tak. Czym on by się różnił od tych innych? Jak by to miało działać na pozytywy dla młodych?
No przede wszystkim zacznijmy od tego, że ten program obecny rządowy, on w praktyce jest programem, z którego można korzystać tylko u deweloperów. To jest program w związku z tym, który wspiera tak naprawdę wielkie miasta, bo w mniejszych ośrodkach miejskich deweloperzy nie funkcjonują. I tam w związku z tym nie da się z tego programu w ogóle skorzystać. Od tego zacznijmy. Dawny program Rodzina na Swoim pozwalał na to. Natomiast jeżeli mówimy o moim pomyśle, który ja chciałbym realizować, on ma zupełnie inną podstawę, bo tutaj chodzi o stworzenie takiego swoistego, takiej swoistej instytucji państwowej, która prowadziłaby inwestycje budowlane, w tym znaczeniu, że prowadziłaby cały program inwestycji budowlanych mieszkaniowych w naszym kraju, polegający na tym, że grunty pochodziłyby od Skarbu Państwa, byłaby technologia budowy domów, znaczy budynków mieszkalnych, bloków mieszkalnych oczywiście, powiedzmy na średnim poziomie, jeżeli chodzi o ich, no, nie ekskluzywnych w każdym razie, tak, tylko takich po prostu zwykłych mieszkań, właśnie dla ludzi młodych, jako w pierwszej kolejności pierwsze mieszkanie, gdzie byłoby też uruchomiony obok specjalny system kredytowy, byłoby utworzone po prostu takie konsorcjum. Te domy byłyby budowane w jednolitej technologii dla całego kraju. Technologia byłaby opracowana na polskich uczelniach, tak żeby to było zrobione jak najlepiej, a jednocześnie jak najtaniej. Bo chodzi także o trwałość, rzecz jasna. Tutaj nie chciałbym absolutnie, żeby to kryterium trwałości nie miało tutaj istotnego znaczenia. Ono powinno mieć znaczenie i to bardzo istotne. I byłoby w porozumieniu z państwem polskim, w porozumieniu z rządem stworzone konsorcjum, w którym brałyby udział banki i one udzielałyby kredytów na te mieszkania na preferencyjnych warunkach. I teraz spłacając kredyt, zarazem spłacałoby się mieszkanie, czyli tak jakbyś normalnie spłacał po prostu czynsz. Spłata de facto takiej kwoty, jaka dzisiaj mniej więcej odpowiada czynszowi za wynajem, oznaczałaby zarazem spłatę kredytu za mieszkanie.
Czyli po części to też jest kredyt, ale znowu nie
tak,
w takim...
To byłby kredyt, tylko w zupełnie innej postaci, bo on byłby gwarantowany przez państwo i byłby na preferencyjnych warunkach, takich jakich dzisiaj nie są w stanie zaoferować banki, czy nie chcą.
Jak chciałby pan przekonać do siebie młode kobiety, sprzeciwiając się chociażby tej deklaracji antyprzemocowej? Dlaczego sprzeciwia się pan tym postanowieniom i jak w gronie pana wyborców mają się znaleźć młode kobiety, które raczej były za niż przeciw?
To bardzo prosta sprawa. W polskim prawie te kwestie są uregulowane i to już od dosyć dawna. Mało jest o tym szczegółowy bardzo raport, który został przygotowany przez Europejską Agencję Praw Podstawowych. Trudno ją podejrzewać o poglądy konserwatywne. Powiedziałbym, że raczej jest to lewicujący podmiot. I tam są między innymi badania, które pokazują, jak wygląda problem w Europie. I w tych badaniach Polska wypada najlepiej. 19% kobiet według danych podanych przez Agencję Praw Podstawowych w Polsce w ogóle było dotkniętym problemem jakiejkolwiek przemocy. W Danii na przykład to jest 52%. Poza tym u nas jest niezwykle wysoki procent zgłaszania tego typu przypadków do organów ścigania, do policji. W krajach zachodnich, gdzie takie rozwiązania jak niesie w sobie ta słynna konwencja są od dawna, ten procent jest znacznie niższy. A więc widać, że to, co do tej pory było w naszej regulacji, funkcjonowało bardzo dobrze i w związku z tym, jeżeli chodzi o ochronę kobiet, jesteśmy w tej chwili w czołówce europejskiej. Po co nam zatem taki instrument, który funkcjonował w innych krajach i tam się nie sprawdzał? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. My mamy te regulacje, tak jak powiedziałem, już w naszym systemie prawnym. Jeżeli trzeba, można je poprawić. Nie ma potrzeby wprowadzania tam i powielania tego, co już jest. Z tą konwencją w ogóle związana jest gigantyczna propaganda, przede wszystkim propaganda lewacka, bo ona niesie w sobie treści, które są szkodliwe z punktu widzenia cywilizacyjnego dla naszego kraju. Po prostu niesie w sobie ideologię lewacką. Jeżeli ktoś mówi, że należy wykorzeniać jakieś, nikt nie wie, co to oznacza, stereotypowe role kobiet i mężczyzn wynikające z tradycji, z kultury, ze zwyczaju, to ja przepraszam, ale czy ktoś chce wykorzeniać moją rolę ojca i męża? Czy ona też jest rolą stereotypową? Czy ona też jest do wykorzenienia, skoro ona wynika z naszej tradycji, a czy to nie skoro ona wynika z naszej kultury?
Czy to nie polega na pewnej wolności do wyboru?
No nie bardzo to polega na wolności wyboru, to raczej polega na tym, jak to zostanie zinterpretowane dalej. I ja jestem przeciwnikiem wprowadzania tego typu niezdefiniowanych pojęć do naszego systemu prawnego. Tak samo jak jakaś płeć społeczno-kulturowa, która tam się w ustawie pojawia. Ustawa, znaczy ta konwencja zresztą wprost wskazuje, ona jest cała tak skonstruowana, jak gdyby przemoc pochodziła z religii, pochodziła z rodziny, jakby to były tak rzeczywiste źródła przemocy. No ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Przecież niech spójrzmy na to spokojnie. Przecież większość rodzin to normalne, kochające się rodziny, a przemoc w rodzinie to patologia i to jest stosunkowo rzadkie zjawisko. Oczywiście niestety bywa i dlatego są stworzone odpowiednie przepisy. Ale moim zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania do polskiego systemu prawnego tej konwencji. Konwencji, powtarzam jeszcze raz, która niesie nam obce kompletnie treści ideologiczne, szkodliwe w gruncie rzeczy dla polskiego społeczeństwa, bo ona nakazuje także wprowadzać te treści ideologiczne do polskich programów edukacyjnych. Ja się z tym nie zgadzam.
Andrzej Duda mówił m.in. o kwocie wolnej od podatku.
Tak, zaznaczał to bardzo często, ale generalnie coś mu się chyba pomyliło, ponieważ kwota wolna od podatku to od zawsze był ten postulat lewicy polskiej i przypomnę, że nawet niedawno twój ruch właśnie wnioskował o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a Sejm po prostu tej uchwały nie przyjął i wniosek twojego ruchu zupełnie został odrzucony.
Magdalena Ogórek też ostatnio wspominała, że jesteśmy gorsi nawet od Kambodży.
Że jesteśmy gorsi właśnie od Kambodży, jeżeli chodzi o kwotę wolną podatku i naprawdę to lewica działała bardzo, bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o podnoszenie takich wolnościowych składek, a teraz Andrzej Duda też stara się jakoś tą wolnościowość.
To by było niemądre z ich strony, bo tak naprawdę większość obywateli, czy z prawicy, czy z lewicy, jakby opowiadało się za tym, żeby podwyższyć tę kwotę, więc no byłoby niemądre z ich strony, gdyby jakby tego błędu zdaniem opozycji nie wypowiedzieli władzy. Andrzej Duda mówił również o konwencji antyprzemocowej, używał takich epitetów m.in. jak lewacki, co bardzo mnie zaciekawiło.
Też mnie właśnie ciekawi, że lewackość zaczęło dominować, co jest w sumie takim językiem dość
korwinowskim?
Niższym, korwinowskim, jeżeli też takim językiem niższym, jeżeli chodzi o dyskusję polityczną, jeżeli coś jest lewackie i tak właśnie prawica bardzo stara się doprowadzić do tego, żeby lewackość kojarzyła się automatycznie z negatywnością, a niektórzy są na pewno dumni, że są lewakami.
No tak niektórzy właśnie mówią, że ruch prawostronny, prawo jazdy, studiuje się prawo, a nie lewo, że to właśnie to prawo niby jest dobre, a nie ta lewa strona.
Przyjęte,
ale to oczywiście
w języku powszechnym, tak? Ale w języku politycznym to tak się
jest kwestia indywidualna zmienia. Każdego obywatela oczywiście.
Co nie zmienia faktu, wracając do tej konwencji antyprzemocowej, że właśnie pytałem dużo koleżanek z redakcji, co one o tym myślą. Były raczej za. Pan Andrzej Duda powiedział, że postara się je przekonać, a czy je przekonał, to sami sobie odpowiedzieliście po wywiadzie. Bronisław Komorowski mówi, że znalazł wystarczającą ilość powodów, aby ocenić, że wpływ konwencji na polskie prawo jest już i będzie w przyszłości absolutnie pozytywny, będzie wzmacniał przepisy prawa.
Tak powiedział nawet, że to by była hańba narodowa, gdyby tego nie podpisał. No tutaj widać ewidentnie, kandydaci się nie zgadzają w tej kwestii. W rozmowie był również temat programów pomocowych dla ludzi młodych i tutaj z tego wywnioskowałem, że czy program PO, czy program PiSu, to tak czy tak kończy się kredytem.
Zawsze kończy się kredytem, ale pod innym płaszczem. Obydwie partie sprzedają nam bardzo podobną rzecz, ale zupełnie w innym kontekście. Andrzej Duda powiedział, że ten coś, co mnie rozbawiło absolutnie, że kredyt będzie gwarantowany. A ja takie, aha, dzięki, no to super, że mogę się zadłużyć na pewno w państwie.
No bardzo no. Warunkach preferencyjnych. Warunkach
preferencyjnych, czyli takich, których na pewno będzie musiała określić ustawa, czyli ta nowy pomysł Andrzeja Dudy niczym nie będzie się różnił od pomysłów poprzednich, czyli mieszkanie dla młodych, gdzie w ustawie jest napisane, że musimy się zadłużyć co najmniej na 15 lat. I tutaj preferencyjność będzie polegała na tym, oczywiście możesz się zadłużyć na 20 i na 25 lat, jeżeli chcesz. I to jest ta preferencyjność.
Rozumiem, że po tej rozmowie nie ruszyłeś od razu skorzystać z programu i żeby sobie mieszkanie sprawić.
No nie. Od razu zadzwoniłem. Dzień dobry, chciałbym się zadłużyć na 15 lat. Ależ oczywiście.
Ma pan gwarancję.
Ma pan gwarancję zadłużenia. Czy są jakieś preferencje co do długości? Nie, no tak 18 to by było dobrze. A dobra, 18. No 18 lat pana wpisuję w tym momencie. To jak pana dzieci będą dorosłe, to wtedy kredyt się kończy. Oczywiście nie mam dzieci, żeby nie było.
A gdybyś miał, to by było źle?
Gdyby... Naprawdę? Nie. Nie mówmy o rodzinie. Nie pytałem o rodzinę, nie mówmy o rodzinie.
Rozwiązaliśmy trochę kwestie programów pomocowych dla młodych. Kolejny temat, kolejny problem ludzi młodych głównie, czyli umowy śmieciowe, bo tutaj w Polsce z tym jest ogromny problem.
No i właśnie tutaj ścierają się nie te partie główne polityczne, Platforma i PiS, tylko raczej... PiS ze wszystkimi versus Nowa Prawica, czy Korwin, tak? Obydwie te partie mówią, że umowy śmieciowe to jest ta lepsza opcja i że to my powinniśmy decydować, na jakich zasadach pracujemy, no ale mylą się w takim zeznaniu, że ludzie raczej by woleli tego bezpieczeństwa pracy, a nie takiego agresywnego pracowania, takiego niepewnego.
Czy na pewno to jest skomplikowany problem i tak różne partie mają na to różny pogląd, ale myślę, że między umową śmieciową...
Skończysz tam pracować, jak skończysz spłacać mieszkanie.
Między umową śmieciową, a kontraktem na 20 lat jest jeszcze bardzo dużo przestrzeni, także jakby się dogadali i zbalansowali to jakoś tak, żeby to tak po środku się spotkać, to by było, myślę, idealnie dla nas.
Spotkajmy się po środku. Myślę, że to jest najlepszy wniosek z tej rozmowy. Dziękujemy państwu bardzo. Moim i państwa gościem był Franciszek Sierczyński.
Dziękuję za uwagę.
Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.